Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy widzów telewizji Trwam i zapraszamy na rozmowy niedokończone na żywo z naszego studia w Toruniu. Temat dzisiaj zapowiadany, kontynuacja zresztą tematu w Radiu Maryja po 21.40. Koniec Zielonej Wyspy premiera Tuska. Jak się nie dać kryzysowi? To temat dosyć poważny, bo sprawy są z tym tematem poważne. W naszym studio bardzo serdecznie witamy gości. Pan senator Grzegorz Bierecki. Oprócz tego prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. I znany też słuchaczom i telewizom oczywiście pan Janusz Szewczak, główny ekonomista właśnie tych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
Witam serdecznie.
Zapowiadał się w sumie pogodny wieczór, no bo zawsze tematy u nas staramy się pogodnie przedstawiać, a jednak no, sprawy są bardzo smutne. Mówi się o strasznej jesieni, która ma przyjść, czy przychodzi do Europy, jesień 2012 rok. Dzisiaj też temat dnia, od którego chcę zacząć, a więc pan Barroso mówi i zaprasza, zachęca do Unii Bankowej. Co to jest ta Unia, czemu ma służyć? Zacznijmy od tego, bardzo prosimy.
No, ta Unia Bankowa jest pomysłem na zastąpienie idei, które były fundamentem Unii Europejskiej, które miały być fundamentem zjednoczonej Europy. Zastąpienie wartości chrześcijańskich, które ojcowie założyciele Europy wpisywali w konstytucję europejską, w te zasady fundamentalne. Ta Unia Bankowa ma zastąpić teraz te zasady. Ma być czymś, co stanie się spoiwem dla narodów, ale w gruncie rzeczy wygląda na to, że mamy do czynienia z zastąpieniem wartości mamoną. Mamy do czynienia z sytuacją, w której narody europejskie będą spojone takimi okowami systemu bankowego, Unii Bankowej, która sprawia, że centrum decyzyjne Unii Europejskiej będzie poza demokratyczną kontrolą.
No ale jest centralny bank europejski, prawda? Który można powiedzieć steruje, ma wpływ na poszczególne banki państwowe. To po co jeszcze ta Unia? Co świadczy o tym, że jest problem ekonomiczny, czy problem z tym, żeby była wspólnota interesów?
No, wszystko wskazuje, że zamiast Unii Europejskiej będziemy mieć niedługo Unię Bankową Unię Europejską. Sytuacja jest dramatyczna w strefie euro, w Unii i stąd pomysł na jakiś taki wydumany kolejny pomysł, żeby uratować biurokratów unijnych, a jednocześnie uratować sektor bankowy w Europie. Europejski Bank Centralny ma bowiem od tej pory decydować, jakie banki mogą istnieć, które banki dostaną licencje, czy mogą być kupione, czy mogą być sprzedane. To jest śmiertelne niebezpieczeństwo dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, dla nowych członków Unii Europejskiej, w tym Polski. Dlaczego? Dlatego, że to może oznaczać, że Polacy dziś już wywłaszczeni właściwie z majątku, z tych najbardziej dochodowych części majątku narodowego, jak choćby instytucje finansowe, banki, no teraz mogą zostać wywłaszczeni z oszczędności, bo to Europejski Bank Centralny w ramach Unii Bankowej będzie decydował, gdzie będą szły oszczędności Polaków, polskich klientów, banków w Polsce, czy na przykład nie będą szły na ratowanie hiszpańskich bankrutów, czy greckich, czy włoskich. Więc sytuacja jest niesłychanie poważna. Tu chodzi o 500 miliardów złotych oszczędności Polaków, depozytów, lokat, które są w bankach w Polsce.
Czyli dobrze, no Unia Banków, gdyby tak było, to kto najwięcej z tego skorzysta, kto ugryzie, mówiąc takim językiem kulinarnym?
Największymi entuzjastami tej Unii Bankowej są Włosi, Hiszpanie, Portugalczycy. Dla nich to oznacza, że cała Europa i społeczeństwa Europy, głównie wschodniej, środkowo-wschodniej, poniosą koszty ratowania banków, ich lokalnych, krajowych banków. Tak więc na czym polega ten mechanizm Unii Bankowej? To warto powiedzieć. Polega na stworzeniu jednolitego nadzoru europejskiego, który będzie traktował banki znajdujące się na przykład w Polsce, które dotychczas były odrębnymi podmiotami zarejestrowanymi na polskim prawie bankowym, które podlegały polskiemu nadzorowi, będzie traktował te banki znajdujące się w różnych krajach Unii Europejskiej jak jeden organizm. Nastąpi tak zwana konsolidacja bilansowa tych podmiotów I w sytuacji, kiedy kłopoty będzie miała centrala, możliwym będzie swobodne przesuwanie aktywów, swobodne przesuwanie środków ze wszystkich banków peryferyjnych, znajdujących się w innych
czyli
krajach.
Czyli taki wielki twór megabank, który
no właśnie,
będzie mówił...
Coś w tym kształcie. Dlatego największymi zwolennikami Unii Bankowej w Europie są bankierzy, jak sama nazwa wskazuje. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę oni są dzisiaj ratowani przez te struktury ponadnarodowe, przez ten Europejski Bank Centralny, który umożliwi im, no, można powiedzieć, nieograniczony dostęp do gotówki. Europejski Bank Centralny nie tylko ma skupować obligacje tych bankrutów hiszpańskich, włoskich czy portugalskich, ale ma ich również wyposażać w pieniądze, co będzie powodować, że tak naprawdę to dzisiaj prezes EBC, Mario Draghi, Włoch, zresztą wieloletni pracownik banku Goldman Sachs amerykańskiego, on dzisiaj jest w stanie, można powiedzieć, decydować o losach rządów poszczególnych, wpływać na to, kto jest premierem, kto się utrzyma na stanowisku, a kto nie.
Niesamowita władza. No, a czym to się skończy? Czy Polska może być w to wpuszczona? Kto decyduje?
No,
czy parlament, czy premier?
Zadziwia entuzjazm polskich przedstawicieli w Unii Europejskiej. Niedawno czytałem wypowiedzi pani komisarz Hübner, która niebywale entuzjastycznie odnosiła się do tego pomysłu. Natomiast cóż, no, stosunek krajów europejskich do tego pomysłu Unii Bankowej jest tak naprawdę uzależniony od tego, czy kraje są krajami tak zwanymi goszczącymi dla grup, europejskich grup bankowych, czy krajami, które są krajami, które posiadają u siebie centrale tych grup europejskich. Tak więc cała Europa Środkowo-Wschodnia, czyli dawne kraje, nasi sąsiedzi, Czesi, Węgrzy, wszyscy mają ten sam problem nadmiernej dominacji kapitału zagranicznego w sektorze bankowym i utraty kontroli przez to, utraty kontroli nad tymi podmiotami, które tymi oszczędnościami obywateli tych krajów zarządzają. To oznacza, że polski nadzór finansowy po wejściu w życie Unii Bankowej będzie mógł się przyglądać zdarzeniom, które będą występowały w bankach będących własnością grup zagranicznych, nie będzie mógł podejmować skutecznych interwencji, ponieważ decyzje dotyczące tych banków, których właściciele są za granicą, będą podejmowane przez nadzory krajów, gdzie są zlokalizowane centrale. Czyli można powiedzieć, że w stosunku do banku PKO SA na przykład, decyzje władcze, nadzorcze będą zapadały w Rzymie, nie w Warszawie.
Czyli idąc za tą myślą, nie będzie na pierwszym miejscu dobro NBP, tylko dobro Unii Banków, który w tym momencie mówi, nam są potrzebne te i te środki, które trzeba zamrozić, wyciągnąć,
tak jest,
przenieść w jednej chwili.
Tak jest. No może takie hasło dzisiaj absurdalne, ale może się okazać, że ono się sprawdzi. Mianowicie, Polaku, jedź do Madrytu, twoje oszczędności już tam są. To jest niesłychanie niebezpieczna sprawa i można powiedzieć tak, że ja mi się wydaje, że ta plotka, która się pojawiła w mediach niemieckich w ostatnich dniach o tym, że pan premier Tusk jest jako rozpatrywany bardzo życzliwie przez niemieckie władze jako kandydat na szefa Komisji Europejskiej, ona może mieć coś wspólnego właśnie z tą sprawą.
Taki zaszczyt znieczulający,
no, taka propozycja właśnie miękka, żebyśmy się zastanowili, a może poprzemy tą Unię Bankową, bo przecież to tak fajnie będzie. My i tak nie będziemy mieli nic do gadania, możemy się do tej Unii przystąpić dobrowolnie, ale nawet jak przystąpimy, to będziemy musieli wykonywać właśnie te niekorzystne polecenia, ale głosu nie będziemy mieli i wpływu na to, co się stanie. To nawet, można powiedzieć, że nawet bankierzy właściwie ograli nawet trochę panią kanclerz Merkel, bo przecież Niemcy byli przeciwnikiem tego typu rozwiązań, bo oni mówią, my się nie zgadzamy, żeby Europejski Bank Centralny, czyli tych 17 tak naprawdę polityków, bankierów, decydowało o bankach niemieckich. Banki niemieckie, oprócz kilku dużych banków, mają bardzo dużo Niemcy banków, małych, średnich, komunalnych, znaczących banków. I teraz oni mówią, nie, my się nie zgadzamy, żeby tych małych naszych banków też decyzje podejmował pan Draghi we Frankfurcie z Europejskiego Banku Centralnego. A my oczywiście już ochoczo deklarujemy wstępnie, że to jest bardzo ciekawe, może trzeba się na to zgodzić, może to jest sensowne. niesłychanie. To jest śmiertelna pułapka, to jest włożenie głowy w pętlę absolutnie właściwie bez szansy później uratowania się.
Czyli co, temat się teraz zacznie, prawda?
Dziś zostało ogłoszone i bez ukrywania rzeczywistego zamiaru tej Unii Bankowej. No to jest fundament, to jest kamień węgielny dla Federacji Europejskiej.
Czyli wniosek, no, jak to się mówi, jest takie powiedzenie, że jednak kapitał ma narodowość, natomiast bankierzy mogą być ponad narodowi, którzy tym kapitałem chcą zarządzać, bo tak to wygląda, no. Że jest konkretny kapitał konkretnego państwa, natomiast ta centralizacja powoduje, że na przykład jakiś Holender czy Włoch będzie kierował środkami.
Kapitały mają narodowość.
Czy ktoś tam chciał ogłosić, że jednak nie ma?
Centrale znajdują się w określonych krajach. No, w tym kryzysie bankowym teza o tym, że kapitał nie ma narodowości, została całkowicie zniweczona. No, przecież na końcu, kiedy kłopoty miały te właśnie grupy zagraniczne, wielkie grupy bankowe, zawsze do którejś międzynarodowej grupy bankowej przyznał się lokalny rząd, poświęcając pieniądze swoich podatników na ratowanie tej grupy. Więc jeśli ktoś się przyznaje do prawa bycia ostatecznym właścicielem, tak zwanym ostatecznym właścicielem takiej grupy, to znaczy, że jednak na każdym takim międzynarodowym banku wisi jakaś flaga.
Panie Januszu, też panie prezesie, możemy powiedzieć, że ten program, czy te nasze programy mogłyby nosić tytuł Ani mówiłem, prawda? A czy Ani mówiliśmy, bo to jednak tak się sprawdza. No możemy teraz dzisiaj się z tego cieszyć, że no, sprawdzają się panów prognozy. Zresztą główny ekonomista chyba po to jest, żeby przewidywał strategię, prawda?
I dobrze, żeby mówił prawdę.
I żeby mówił prawdę. Nawet gdy ona jest gorzka, to myślę, że pan prezes nieraz słyszy, czy przyjmuje do wiadomości. Natomiast chodzi nam teraz o całe państwo, o cały naród, bo to jest najważniejsze, społeczeństwo. Wiemy, że to, co przychodzi, dotknie no, tych, którzy najmniej posiadają, albo są najmniej jakoś zabezpieczeni. Jak panowie tutaj w tym momencie oceniają? Jak się nie dać kryzysowi? To jest takie pytanie pewnie na wagę Nobla. Powiem, tutaj jedna z gazet kiedyś, nawet kilka tygodni temu, ale to podsumowała na przykład, co ten rząd zrobił. I przykładowo mówię, zlikwidowanie ulgi internetowej, podwyższony wiek emerytalny, podwyższony podatek VAT, zmniejszony zasiłek pogrzebowy chociażby, podniesiona akcyza na paliwo, 5 razy akcyza, zamroził progi podatkowe, 5 razy podniósł cenę gazu. No, i tak dalej.
Można przypomnieć tą propagandową wersję, która była obecna przez ostatnie kilka lat o Zielonej Wyspie, tak? Nagle ta Zielona Wyspa z dnia na dzień nam się zamienia w jakąś czarną dziurę, czarną rozpacz. Mhm. Najprawdopodobniej usłyszymy w exposé przecież jesiennym pana premiera
Tuska, takim poprawionym, prawda?
Tak, że jest niestety źle, że stało się coś niespodziewanego, że trzeba zaciskać pasa, oszczędzać, rezygnować z wielu przyjemności, no bo jest kryzys. Ten kryzys jest absolutnie niezawiniony, bo on przyszedł do nas z zewnątrz. No, te bajki będą powtarzane.
Czyli w jakimś tam wywiadzie czytałem, że to jest taka pozycja na polu bitwy, najlepiej teraz udawać martwego, prawda? Albo ledwo ruszającego się, nie podnosić głowy.
Tak, tylko że przepraszam, jeszcze jedno zdanie, tylko że dobrze by było, żeby pan na przykład minister finansów, pan minister Rostowski, zamiast komentować wyliczenia opozycji, pokazał nam, jak to przez te ostatnie 5 lat na słupkach, na właśnie takich ładnych wykresach,
to się nabrało tyle,
prawda, jak deficytu. Nam wzrosło to zadłużenie nagle do 900 prawie miliardów złotych. Ja chcę przypomnieć, że długi Gierka, które wynosiły około 40 miliardów dolarów z odsetkami, spłacaliśmy ponad 30 lat. Te długi obecne, gdzie mamy 900 już miliardów złotych, zadłużenia, czyli prawie 250 miliardów w porównaniu do tego, co w dobie Gierka było, to my będziemy spłacać 100 lat. 100 lat. I przecież myśmy nawet nie nabudowali nic specjalnie, raczej byśmy sprzedawali ten majątek narodowy w ostatnich latach. Więc to by było pokazanie, gdzie my jesteśmy w obecnej chwili. To, co ja stawiam jako zarzut najważniejszy, to jest obecnej ekipie, to jest kreatywna księgowość, czyli te sztuczki różne księgowe, upychanie gdzieś pod dywan tych długów, żeby tego nie było widać.
Na papierze się zgadza.
Tak jest, nawet na papierze wygląda cudnie, bo pan minister się chwali, że sprzedaje nasze obligacje jak ciepłe bułeczki, że tak nam kupują od nas te obligacje. A co to są obligacje? To są po prostu długi. Długi wobec zagranicy. Dług w drugim kwartale tego roku, dług polski, dług publiczny przyrósł o 3,3 0,2%, a PKB, czyli wzrost gospodarczy, tylko o 2,4%.
No właśnie, panie prezesie, gdyby pan, gdyby tak, ja porównujmy sobie, przykład, nie, tak trudne porównanie, ale porównać Polskę do skoków, prawda? Pan jest prezesem, bo tu też pan kieruje sprawą gospodarczą Polski. Jakie błędy główne, takie karygodne zostały popełnione, co by na przykład każdą instytucję taką jak skoki czy jakiś bank położył na łopatkę? Na państwo jeszcze istnieje, ale wiemy, że jest w kryzysie. Jakie błędy według pana?
Podstawowy błąd Janusz przedstawił, to jest nadmierne zadłużenie i struktura tego zadłużenia.
Czyli pożyczać u byle kogo, prawda? Niezależnie.
Nawet nie u byle kogo. Myślę, że w tym niestety jest plan. W tym niestety jest plan, ponieważ większość naszego zadłużenia znajduje się w rękach obcych grup kapitałowych. Zarówno bezpośrednio, bo kupują to banki zagraniczne na swój portfel tam za granicą, ale także pośrednio, bo kupują to banki od nich zależne, które są własnością obcych grup, te, które znajdują się w Polsce. Więc większość naszych pieniędzy, naszego budżetu znajduje się w tej chwili już pod kontrolą grup zagranicznych.
Czyli nie zadłużam się u sąsiada, tylko u...
Co więcej, ponad 1/3 tego zadłużenia jest już w papierach nominowanych w obcych walutach. W związku z czym przychodzi niebywałe ryzyko kursowe. Wahnięcie kursu euro-dolara ma ogromne znaczenie dla pułapu zadłużenia kraju. Więc to jest bardzo ryzykowna gra. To jest bardzo ryzykowna gra, czyli... którą minister Rostowski próbuje załatwić taką sztuczką, która w jakimś sensie jest oszukańczą grą z obywatelami Rzeczpospolitej. Bo minister Rostowski po to, żeby zbijać kurs złotówki, żeby złotówka była mocna i dzięki temu mu...
50 miliardów w zeszłym roku wydaje się.
Tak, wydaje na to ogromne pieniądze, żeby utrzymać tylko procent tego zadłużenia poniżej limitów konstytucyjnych. Poniżej limitów konstytucyjnych. Ale co to oznacza? To oznacza, że on przeprowadza operacje na otwartym rynku, sprzedaje te waluty, zbija kurs złotówki, w ten sposób osłabia naszą siłę naszej gospodarki, siłę eksportu naszego. A dodatkowo jeszcze, można powiedzieć, że w jakimś sensie gra w oszukańcze karty albo w sposób oszukańczy z innymi uczestnikami tego obrotu walutowego. Jeżeli Kowalski kupuje euro. Pół roku temu, w końcu tamtego roku Kowalski kupował to euro po 4 zł, prawie 4,50 złotego. W tej chwili to euro jest około 4,08 dzisiaj, jak patrzyłem. Tak?
I Kowalski 4,08. Jest zmuszony sprzedać.
Kowalski, który kupił te euro i myślał, że przechowa w ten sposób bezpiecznie swoje pieniądze, tak? Stracił około 10%, tak? W ciągu pół roku. Dlaczego? Dlatego, że pan minister, który wie, kiedy sprzeda, gra na otwartym rynku, zamiast być niezależnym arbitrem, tak, przejrzystym dla obywateli, on wpływa na sytuację rynku walutowego bezpośrednio. W ten sposób doprowadza do tego, że Kowalski, który chce zainwestować w waluty, tak naprawdę spotyka się z partnerem, z przeciwnikiem, z drugiej strony znacznie większym i w dodatku jeszcze takim, który zagląda mu w karty.
Ja jeszcze chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę pan minister udaje, że robi oszczędności. Bo proszę zobaczyć, tam gdzie trzeba by zrobić oszczędności, gdzie te oszczędności szłyby w dziesiątki miliardów złotych, tam reakcji żadnej nie ma. Nie ma. Mamy za to reakcję na czym? Na tej uldze internetowej odebranej, prawda? Na
pogrzebowym
zasiłku, na podniesieniu VAT-u, na lody, prawda? Tak jakby te dzieci coś tam zawiniły tej Unii Europejskiej czy naszemu budżetowi. A tam, gdzie są potężne pieniądze, tam nie ma żadnego działania. Czy to jest zły gospodarz, który jakby nie zatyka tych dziur w tym dzbanie, który jest, z którego mamy nalewać wszyscy, żeby dostatnio żyć.
Tylko tak tylko, w kasyno się
tylko udaje trochę. Takie właśnie, że tak powiem, gasi światło na chwilę, żeby się wydawało, że coś. Proszę zobaczyć. Z samych zaległości podatkowych, czyli tego, co Ministerstwo Finansów powinno przecież ściągnąć, jest dziesiątki miliardów już złotych. Z przemytu towarów akcyzowych, paliwo, papierosy, alkohol, też około 6 miliardów złotych. Z przemytu stali nawet zbrojeniowej, proszę sobie wyobrazić, że w okresie teraz tej budowy tych autostrad i stadionów masowo przemycano do Polski stal, pręty stalowe bez VAT-u. Mówi się, że polski budżet na tym stracił w zeszłym roku około 2 miliardów złotych. Ten proceder trwa, wcale się nie zakończył. Więc tego typu, że tak powiem, działań bezsensownych, takie jak tu pan senator wspomniał o tej interwencji walutowej, 12 miliardów euro razem z Narodowym Bankiem Polskim wydane na to, żeby ten kurs o 10 czy 15 groszy się zmienił. To nie ma żadnego znaczenia.
Są też wielkie te zdrowotne inwestycje, prawda? Centrum Zdrowia Dziecka czy Matki Polki,
no to dzisiejsze,
zadłużone.
To
skandaliczne.
Stadiony. Wczoraj dowiadujemy się, było 15 tysięcy kibiców na stadionie, który mógł pomieścić 45 tysięcy ludzi, a więc widzimy to, co też ostrzegano.
Zwłaszcza jak będą jeszcze tak ci nasi grali, to będzie jeszcze mniej tych kibiców.
Nikt nie zapełni tych stadionów, to jest inwestycja, która...
Ja zawsze podawałem jako przykład rozwiązanie, które zastosowali Austriacy, kiedy euro, zawody
skończyły się, połowę rozebrali.
Piłkarskie mieli u siebie, razem ze Szwajcarami to robili, to bardzo oszczędni ludzie. Kiedy UEFA zażądała od nich większych stadionów, oni dobudowali do istniejących stadionów
tymczasowe
drewniane ławki, które wystarczyły na tych kilka meczy, które się odbywały tam na tych stadionach. Po zakończeniu rozgrywek zdemontowali te drewniane trybuny i rozdali kawałki tych trybun na boiska szkolne, żeby rodzice, którzy będą oglądali grę swoich dzieci na boisku szkolnym, wygodnie siedzieli. I teraz mają nieprzewymiarowane stadiony, takie stadiony, które są dopasowane do liczby widzów, którzy normalnie
tam
przychodzą.
Kto to zapełni, kto to utrzyma? To jest tylko przykład niegospodarności. No.
Absolutnej niegospodarności. Myśmy zresztą w czasie jednego z meczy Euro 2012 byli. I chyba właśnie z ojcem żeśmy na ten temat rozmawiali, prawda? Że nie będzie żadnych gigantycznych pieniędzy, dochodów z tego euro, że raczej będą wydatki i koszty. Ta koszt takiego utrzymania takiego stadionu, który kosztował 2 miliardy złotych, no to około 20 milionów złotych minimum corocznie, więc nie wiadomo skąd te pieniądze brać. Gdzieś
tam... Czy się światło wróci to przy...
No tak, w Portugalii po euro z część stadionów trzeba było zamknąć, a niektórych w Grecji z kolei pasą się kozy. Są same kłopoty te kraje, które miały te wielkie inwestycje. Tym bardziej, że Polacy liczyli na skok cywilizacyjny z powodu euro, czyli gotowe autostrady i to takie autostrady, że choć jedna będzie z jednego końca kraju na drugi gotowa.
Połączona, prawda?
Nie ma żadnej takiej autostrady.
No, trudne rzeczy, natomiast... no przecież no, te firmy, które budowały autostrady, które zostały oszukane, bo ich zaproszono, że szybko róbmy bez faktur,
masa
bez umów.
Masa firm oszukanych,
ale... Południu Polski szczególnie jest...
Ale też tak bardzo jak... dużo dużych firm zbankrutowało przez to euro i przez budowę autostrad. Wielkich firm. I właściwie można powiedzieć, że zagląda w oczy całej branży budowlanej w Polsce. Przypomnijmy, tak się zaczynał kryzys również w Hiszpanii, gdzie nabudowano, że tak powiem, gdzie oparto kapitalizm i rozwój o po prostu o długi i o cegłę. No ten model kapitalizmu wyraźnie się wyczerpał i on w Polsce w tej chwili właśnie wchodzimy w takie oko cyklonu kryzysowego.
Czyli właśnie jeszcze wracając, może tak, metody zaradcze, ale pierw jeszcze diagnoza. Unia monetarna, euro, według panów, ma szansę? Wytrzyma, przetrzyma? Ktoś powiedział, że euro to jest taki wielki projekt, jak bank jakiś centralny, wielki, który nie może się rozpaść. Będą wszystkimi środkami...
Ta moneta, to euro stało się już jedynym spoiwem Unii Europejskiej spośród wartości, które Unię Europejską miały łączyć. Została już tylko wartość pieniężna. Więc ci wszyscy, którzy pragną stworzyć jedne państwo europejskie, już w tej chwili oficjalnie mówią o Federacji Europejskiej, na pewno nie pozwolą upaść temu spoiwu. Ono jest istotne do tego, żeby związać te narody europejskie.
Będzie kroplówka dawana ciągle, żeby jednak podtrzymać ten...
To jest w interesie tych, którzy naprawdę rządzą Unią Europejską. To jest w interesie tych wielkich grup finansowych, które przecież świetnie zarabiają na tych kłopotach, które mają poszczególne narody. No proszę spojrzeć, co się nie tak dawno działo. No, hiszpańskie obligacje już miały być śmieciowe. One były, znakomicie na nich można było zarabiać. Rzekomo nikt tego nie chciał, a jednak ktoś to kupował. A teraz czego się dowiadujemy? Że Bank Centralny, Europejski Bank Centralny będzie pomagał w spłacie tych obligacji hiszpańskich. Że tak naprawdę to, co prezentowano wszystkim jako śmieciową inwestycję dla niektórych, dla tych, którzy kupowali wtedy te obligacje, stało się znakomitym pomysłem.
Czyli kupili śmieciowe, a potem nagle mają ożywione, prawda?
A nagle okazało się, że te śmieci to tak naprawdę złoto.
Ja jestem bardziej pesymistyczny w sprawie euro. Mnie się wydaje, że na razie będzie jakaś euforia, ponieważ ustalono, że będzie skup tych obligacji od bankrutów, będzie nowa gotówka dla banków, prawda, za darmo właściwie. Ale mnie się wydaje, że to się może wymknąć spod kontroli, bo jednak pamiętamy, że właściwie jeszcze 2 lata temu opowieści o tym, że zbankrutować może Grecja, że może zbankrutować Hiszpania, no, czy że Włochy mogą mieć kłopoty, właściwie to ośmieszano to całkowicie. Media komercyjne mówiły, że to jest absurd, w ogóle żadnego kryzysu w Europie nie będzie, a w Polsce to w ogóle nie ma mowy, żaden bank nie upadnie. Okazało się, że jednak są problemy. Mieliśmy przecież kilka poważnych interwencji z powodu bankructw banków, czy banku belgijskiego, czy hiszpańskiego sektora bankowego w tej chwili. Więc nie można wykluczyć, że jednak koszty ratowania euro, zwłaszcza koszty, które będą przerzucane na barki zwykłych ludzi, podatników, przedsiębiorców, bezrobotnych, bo przecież co dzisiaj dają te sztuczne zabiegi typu skupowanie obligacji przez Europejski Bank Centralny, czy właśnie jakaś wielka pomoc bilionowa, idąca w biliony euro dla banków. Przecież ona nie zmienia struktury gospodarczej, nie powoduje, że mamy wiele nowych miejsc pracy, nie ożywi nagle 25% bezrobocia w Hiszpanii. Więc może się okazać, że koszty będą tak ogromne, że nawet ci, którzy zarabiają na tym na razie, dojdą do wniosku, że jednak impreza przestaje być opłacalna. Niemcy na razie rzeczywiście świetnie na tym wychodzą, ale również w środowiskach niemieckich ekonomistów, jak i polityków są coraz częstsze głosy, że dosyć tego. My więcej nie będziemy.
Jest też niezadowolenie, mówią tych Niemców takich zwykłych, prawda, tej średniej klasy, bo oni przeliczają sobie, że jeszcze kilka lat temu wjeżdżali do Portugalii, do Hiszpanii, mogli tam kupować sobie domki, żyć sobie na wyspach, a dzisiaj już tylko ich stać, żeby gdzieś pojechać na wakacje, ale jeszcze w ramach Niemiec albo do jakiegoś ubogiego kraju Unii Europejskiej, więc podobno są jeszcze odgłosy niezadowolenia.
My mamy do czynienia z sytuacją, w której następuje tworzenie struktury władzy europejskiej w tej chwili w oderwaniu od decyzji demokratycznych, od decyzji podejmowanych przez społeczeństwa, narody mieszkające na terytorium Unii Europejskiej. To jest projekt, który ogromną władzę i centrum decyzyjne przesuwa w miejsca, gdzie nie ma demokratycznej kontroli. Ten pomysł Europejskiej Unii Bankowej to przecież jest pomysł na skoncentrowanie władzy tak naprawdę, tej decyzyjnej władzy i prawdziwej strategicznej władzy w Europejskim Banku Centralnym i skupionych wokół niego mechanizmach, strukturach, które są z nimi powiązane. Proszę zwrócić uwagę, że ci ludzie, którzy są tam powołani, oni nie podlegają demokratycznej kontroli. Ich decyzje są całkowicie oderwane od woli narodów.
To jest jakieś kształtowanie jakiegoś nowego światowego rządu, można powiedzieć, finansowego, prawda? Bo to są ludzie bez legitymacji wyborczej. Przecież tych 17 tam przedstawicieli w Europejskim Banku Centralnym nikt nie wybierał. Oni zostali tam desygnowani przez poszczególne kraje.
Wybierali ich tylko akcjonariusze tych wielkich banków.
No właśnie, bo wszyscy ci ludzie...
Czy tak mają jak... służyć dobru tak, konkretnego wszyscy... banku, a nie tak. państwa, czy nie
tak
regionu.
Premier Włoch, dzisiaj Mario Monti, jak prezes, szef Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi, jak Lukas Papademos, premier Grecji swego czasu. Oni wszyscy pracowali dla wielkich tych globalistycznych banków dla Goldman Sachs, między innymi, o którym tu wspominaliśmy.
Powracamy znów do Polski, panowie, bo tu mam taką ściągę i takie są dane, no to trzeba też przyjąć GUS, oficjalne dane podał. Od ubiegłego roku, czyli 2011, liczba Polaków żyjących poniżej minimum socjalnego wzrosła o 400 tysięcy, czyli jest 2 miliony 600 tysięcy. Poniżej progu ubóstwa wychowuje się co piąte polskie dziecko. GUS mówi bardzo wyraźnie, czyli próg ubóstwa, tu można sobie wyobrazić nawet, jak to może wyglądać. Okazuje się, że gdzieś tam są jakieś zapisy wśród dzieci, to nawet rodzice się wstydzą przyznawać, prawda, że o posiłki ciepłe i tak dalej, a więc no, sprawy są, idą w złym kierunku.
Potwierdza to także niedawno opublikowany raport Narodowego Banku Polskiego prezentujący sytuację gospodarstw domowych. Po raz pierwszy od 10 lat mamy do czynienia z sytuacją, w której nie przyrastają tak zwane dobrowolne oszczędności gospodarstw domowych. To znaczy, że zmniejszają się te oszczędności. To znaczy, że ludzie zaczynają przejadać oszczędności, które odłożyli w lepszych czasach. W lepszych czasach. Spada chęć do zadłużania się także. Spada chęć do zaciągania kredytów. Ludzie obawiają się o przyszłość swoich rodzin. To oznacza, że jeśli nasze gospodarstwa domowe nie będą miały oszczędności, jeśli nie będą także się kredytować, to będzie miało bezpośredni wpływ na popyt wewnętrzny, który przecież przez wiele lat był podstawą rozwoju naszej gospodarki.
Który tą taką równowagę jakoś pozwolił nam przejść podobno tak troszeczkę suchą nogą.
Tak naprawdę to,
tak
były
mówili,
te, tak, to były te motory gospodarcze wzrostu, które nas utrzymywały na jakiejś powierzchni. No właśnie popyt wewnętrzny, konsumpcja Polaków. Często jednak konsumpcja na kredyt, przypomnijmy, tych zadłużonych Polaków trochę jest. Niektórzy, że tak powiem, wyemigrowali, ukrywając się przed komornikiem. 2 miliony Polaków nie spłaca swoich zobowiązań. Ale do tego dochodzi obecna polityka jednak rządu. Polityka obliczona na zamrażanie płac, na podwyżkę podatków, bo przecież wzrosły nam znacząco podwyżki VAT-u, akcyzy. No już nie mówię o cenach paliw czy cenach, no prawda, kiedyś straszono,
że będzie paliwo
tak
po 5 zł.
Po 5 zł będzie. No teraz się okazuje, że jest po 6 i wcale to nie musi być koniec, bo wystarczy jakiś poważniejszy konflikt gdzieś na Bliskim Wschodzie i może się okazać, że jest po 8 zł, prawda?
No właśnie, jaką odpowiedź dają rządzący teraz? Widzimy, to oni tłumaczą, że no taka jest fala, jesteśmy w tej fali kryzysowej i wszystkie państwa są dotknięte i też taki w społeczeństwie syndrom bezradności pewnej, że jakby powiedzieć, większość społeczeństwa mówi, a to i tak nic nie pomoże, prawda? Nic nie pomoże nawet zmiana kierunku rządzenia czy partii i tak dalej. Bo to jest uwarunkowane tym, że żyje się coraz gorzej. Więc
wielokrotnie słyszałem polityków Platformy Obywatelskiej, którzy mówili, że nic się nie da zrobić. Że to wszystko wynika z sytuacji, w jakiej znalazła się Polska, leżąc w Europie, czy będąc częścią światowej gospodarki. Tak? To nieprawda, że nic nie da się zrobić. To są decyzje, które nie są podejmowane, które w innych krajach rządy, które dbają o portfele swoich obywateli, podejmują. Gdybyśmy mieli tutaj rząd, który martwi się o portfele obywateli, to trzeba byłoby zacząć po pierwsze od uwolnienia ludzi od długów. Od tego trzeba byłoby zacząć. My mamy w Polsce sytuację, w której Polacy spłacają długi do końca życia, a potem jeszcze ich spadkobiercy te długi dziedziczą. Obywatele zachodniej Europy mają możliwość ogłoszenia tak zwanej upadłości konsumenckiej i mogą się od tych długów uwolnić. Jeśli mamy już w tej chwili prawie 2 miliony ludzi, którzy ukrywają się przed komornikami, którzy nie są w stanie, nie uczestniczą w obrocie gospodarczym. Oni są spychani do szarej strefy przecież.
I nigdy się nie obiją.
Nie mogą znaleźć,
nie
mają legalnego zatrudnienia.
Działalności.
Tak? To trzeba tych ludzi uwolnić od tych długów. Tak? Trzeba ich uwolnić od tych długów, dać im tę możliwość.
Panie prezesie, że to jest trochę takie amoralne, bo ten drugi, który nie ma tych długów, popatrzy, że ten został uwolniony, więc ja sobie też może spróbuję wziąć.
Zawsze są ograniczenia, które pozwalają, najczęściej na świecie przyjęta jest zasada, że pomylić się można raz.
A no tak.
Pomylić się można raz. Jeśli ktoś wpadł w pułapkę zadłużenia, to przecież nie może być do końca niewolnikiem lichwiarza. Tak? Trzeba dać mu szansę wyjścia z tych długów, trzeba pozwolić mu rozpocząć nowe życie.
Chyba, żeby bezmyślnie, bezczelnie oszukiwał i brał te kredyty wbrew...
To wtedy musi podlegać stosownym działaniom państwa. Państwo musi chronić także wierzycieli. Musi chronić także wierzycieli. Ale te rekordowe zyski sektora bankowego, które mamy w Polsce, to co roku jest rekord zysków. My pozwalamy, że banki zagraniczne, które są gośćmi w naszym kraju, mają co roku historyczny rekord zysku. Ale ten rekord zysku przecież jest opłacony łzami 2 milionów
polskich
Polaków.
Wierzycieli, prawda?
2 milionów Polaków, którzy płacą odsetki, odsetki od odsetek, opłaty karne. To wszystko to jest rzecz, którą można przerwać w bardzo prosty sposób. Bardzo prosty sposób, korzystając z narzędzi, które w innych krajach zastosowane zostały już wiele lat temu. Nikt nie pozwala tak się bogacić bankom.
Jak u nas.
No, zresztą można powiedzieć, że polski rząd woli pożyczać u obcych na znacznie wyższy procent niż na przykład pożyczać w walutach od Polaków. To jest podstawowa sprawa. Ta idea, którą pan senator od dłuższego czasu lansuje, mianowicie unarodowienia długów, czyli to, co mają na przykład Japończycy. Oni po prostu są zadłużeni gigantycznie, na 200% to w stosunku do ich produktu krajowego brutto, ale pożyczają u siebie, między sobą. Stąd łatwiej wtedy uniknąć sytuacji jakiegoś przymusu, bo co przecież Niemcy zaczęli mówić Grekom, jak popadli w te tarapaty? Sprzedajcie wyspy, macie dużo terytoriów.
Skropol.
Co powiedzieli Chińczycy Grekom? Sprzedajcie nam swoje stocznie, swoje porty, my je chętnie kupimy. Dzisiaj tych, którzy mają pieniądze, jest sporo wbrew pozorom. I to oni dzisiaj dyktują warunki. Dlatego tak ważne jest, żeby mieć własne instytucje finansowe. Ja mówiłem to wiele lat. Państwo, które nie ma banków, nie ma tak naprawdę nic do gadania własnych banków.
No, a nasze państwo po kolei wszystko wyprzedawało, to są i banki. Teraz widzimy, ktoś się zauważył, że miasta te większe pełne są właśnie oddziałów bankowych przeróżnych i też tych oddziałów telefonicznych.
No
prawda?
Już uzdrowiska
znikły
w tej chwili.
Znikły sklepy, uzdrowiska.
Co gorsze przecież no, w dodatku do banków, które biją tutaj rekordy rentowności, zarabiają znacznie więcej niż w krajach, skąd pochodzą, mamy do czynienia jeszcze z sytuacją, w której dzięki decyzjom Platformy Obywatelskiej i PSL-u, bo oni wspólnie to przecież przegłosowali,
gdyby nie PSL,
zniesiono,
ustaw nie było,
faktycznie
prawda?
Zniesiono
całkowicie odpowiedzialny za to,
limit, który służył ochronie, tak zwany limit antylichwiarski, który służył ochronie polskich obywateli przed pojawieniem się tutaj wielkich grup lichwiarskich, które pożyczają na wysoki procent. Teraz, po tych zmianach, które wprowadzili kilka lat temu, po zmianach w ustawie, te limity pękły. No, mamy tutaj duże grupy lichwiarskie, które reklamują się agresywnie w telewizji. Komisja Nadzoru Finansowego wydaje zgody na wejście na rynek Polski kolejnych grup. Przecież jeżeli mamy w tej chwili sytuację, że prawie 1 milion ludzi korzysta z lichwiarskich pożyczek bardzo znanej firmy reklamującej się agresywnie w telewizji, to oznacza, że ten 1 milion ludzi przeznacza całe swoje nadwyżki finansowe na te lichwiarskie odsetki. Ci ludzie nie kupują butów swoim dzieciom, bo ich na to nie stać. Bo oni muszą oddać lichwiarzowi, odsetki, który puka co tydzień.
Żyć na dole.
Puka co tydzień. Więc to tak, jeżeli to jest 1 milion ludzi, 1 milion gospodarstw domowych, to proszę sobie wyobrazić, to jest tak, jakby wyłączyć siłę nabywczą całej Litwy na przykład. Tak?
Ale jak reformować kraj, jeśli wszystkie nasze podatki, to co my oddajemy państwu w podatku PIT, w tym podatku od dochodów osobistych, to jest około 40 miliardów złotych. To corocznie idzie tylko na spłatę, na obsługę kosztów zadłużenia, czyli wszystko, co przynosimy temu państwu w darze, obdzierani często ze skóry, jeśli chodzi o te obciążenia fiskalne, to przelatuje przez polski budżet i leci do naszych wierzycieli.
Najczęściej jedyną rzeczą, która rośnie w polskim budżecie, myśmy to zauważyli zarówno w tym budżecie na rok 2012, jak także i w tym, który jest prezentowany na rok 2013. Jedyną pozycją, która stale, systematycznie rośnie, to są koszta obsługi zadłużenia, głównie zagranicznego. My coraz więcej naszych podatków wysyłamy za granicę.
Panowie, no ale jakie to odpowiedź rządzących na te zarzuty, na te problemy, na te bolączki? Takim refrenem jest, że alternatywy nie ma, nie istnieje, bo jest taki kryzys, jest taka sytuacja, że ktokolwiek by nie rządził, tak to odbieram. Tak samo będzie miał problemy. Czy będzie, prawda, Wojtek czy Kuba, sytuacja jest jaka jest, to jest nic się nie da zmienić.
To jest absolutnie nieprawda. I można powiedzieć tak, że ten refren Polacy nic się nie stało, który słyszymy regularnie.
Bo nic się nie uda, prawda?
Bo nic nie możemy. Ten refren jest też nieprawdziwy i można powiedzieć tak, no troszkę rząd obecny przyjmuje taką postawę jak ze słynnego filmu Miś. Nie oddamy panu palta i co pan nam zrobi? No skoro mamy media, skoro możemy blokować te media, w których pojawia się prawda o sytuacji ekonomicznej Polaków, ostrzeżenia, to wtedy się okazuje, że my właściwie możemy robić co chcemy. Nikt nas, że tak powiem, nie usunie z tego miejsca i właściwie nie liczymy się zupełnie z opinią Polaków, nie podejmujemy dyskusji merytorycznej. Jedna próba podjęta przecież w tej chwili na tą opozycyjną propozycję innego spojrzenia, czy można powiedzieć poruszenia...
Wyszydzona już kilka godzin po, prawdzie?
No właśnie, przez ministra finansów, który zatrudnia urzędników państwowych do tego, żeby oni liczyli mu takie dane, jakie mu będą wygodne, żeby obśmiać propozycję opozycyjną. To jest w ogóle, na świecie byłoby to gigantyczny skandal.
Ja sobie wynotowałem nawet kilka takich sztuczek, które zastosował minister Rostowski, krytykując propozycję premiera Jarosława Kaczyńskiego. Otóż proszę sobie wyobrazić, że pan minister powiedział, że z tytułu zwrotu podatku dla emerytów i rencistów, tych, którzy otrzymują rentę lub emeryturę powyżej 1000 zł. To jest pomysł, który premier Kaczyński przedstawił. Bardzo dobry pomysł przecież, który może wesprzeć właśnie tych najuboższych, dla których to są znaczące środki. I pan minister Rostowski wyliczył, że to będzie około, ubytek w budżecie będzie wynosił 13,9 miliarda. Taką kwotę podał, prawie 14 miliardów. Tymczasem proszę sobie wyobrazić, że zarówno Rzeczpospolita, gazeta, która zatrudniła niezależnych ekonomistów, niezależnych od partii uczestniczących w parlamencie, wyliczono to na około niespełna 4 miliardy złotych. Tak? Prawo i Sprawiedliwość wyliczało to na 2,5 miliarda, więc to jest różnica między 14 a 2,5. I proszę sobie wyobrazić, że jak się głębiej pogrzebało w tym materiale, który minister Rostowski przedstawił i mówił, że to jest prawie 14 miliardów, to w wyliczeniach załączonych do jego prezentacji okazało się, że tam się znajduje liczba, która mówi, że ten ubytek będzie wynosił między 3,3 miliarda lub 2,3 miliarda, czyli dokładnie tyle, ile powiedział premier Kaczyński. Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której już nie tylko mamy do czynienia z kłamstwem, ale mamy do czynienia z bezczelnym kłamstwem.
No i dalej ta filozofia strachu, czy straszenia przed prawem i sprawiedliwością. W przypadku, od razu widzę, że jakiś artykuł czy wywiad, ktoś tam mówi, kalkulator pana Wiplera, prawda, już zaczynają, żeby osłabić i tą stronę, ekonomista dosyć sprawny, prawda, czy chociażby też jakąś osobę pana prezesa tutaj Skoków, że chce jakąś tam polityczną rolę odegrać. Wszystkie inicjatywy są jakoś tak przedziwnie tutaj osłabiane, żeby tylko nie zająć się sednem sprawy.
Można powiedzieć tak, że w przeciwieństwie do pana ministra Rostowskiego, pan senator Bierecki rozumie wagę i rangę procesów ekonomicznych. Bo przecież to, że pieniądze zostaną w rękach emerytów polskich, to nie oznacza, że one wyfruną za granicę. Wprost przeciwnie. One raczej napędzą mu koniunkturę, temu ministrowi finansów, że więcej mu wpłynie z podatku VAT między innymi. A on tak policzył
miejsca pracy.
Czemu nie ma jakiejś takiej ponadpartyjnej rady, że tak powiem, ludziom, którym się udało, prawda, którzy mają sukcesy w zarządzaniu kapitałem? No przecież są tacy ludzie.
Była taka rada. Świętej pamięci prezydent Kaczyński powołał Narodową Radę Rozwoju jako pierwszy prezydent powołał ponadpartyjną Radę, Narodową Radę Rozwoju. Ja miałem honor być także członkiem tej Narodowej Rady Rozwoju. No, jak przyszedł obecnie funkcjonujący prezydent, on tę radę...
Chciał pan powiedzieć panujący, ale...
Wstrzymałem się z tym porównaniem, więc otrzymałem informację, że ta rada została zniesiona. Nie jest to potrzebny organ.
No, można jeszcze powiedzieć, jeden przykład podać, bardzo obrazujący moim zdaniem, jak rządzący traktują Polskę, jak traktują przyszłość naszego kraju. Otóż pan premier Donald Tusk ma swoją radę gospodarczą przy premierze, ma swoich doradców, grupę doradców, ale jak zajrzymy w głębiej do tej grupy doradców, to okazuje się, że tam są w większości byli lub obecni prezesi lub pracownicy zagranicznych banków obecnych w Polsce. I to lobby bankowe tych banków zagranicznych tak naprawdę dzisiaj rozdaje karty w Polsce. Ono usuwa, że tak powiem, w cień i z drogi konkurencję. Po co, jeśli się ma 16 miliardów netto zysku w ciągu roku, to właściwie, prawda, to jest Eldorado. I to jest dziwne, bo przecież na świecie premierzy mają zespoły doradców, w których wchodzą nawet przedstawiciele opozycji. Ci ekonomiści opozycyjni właśnie wchodzą do rad doradczych, żeby ewentualnie przedstawić też inny punkt widzenia. U nas są sami bankierzy. Z Janem Krzysztofem Bieleckim na czele, wieloletnim przecież prezesem włoskiego banku w Polsce. Inni prezesi, pracownicy instytucji finansowych zagranicznych są głównymi doradcami premiera. Więc to pokazuje, na co się orientujemy. Wobec, no nie kąsa się tej ręki, która karmi.
Więc mówiąc, stawiając kropkę na dni, można powiedzieć, że tak naprawdę lobby tych zagranicznych grup finansowych ma w Polsce swoich przedstawicieli w strukturze władzy. W strukturze władzy, że my mamy do czynienia z sytuacją, w której decyzje ekonomiczne podejmowane przez rząd polski są przygotowywane właśnie przez przedstawicieli zagranicznych grup finansowych.
Tutaj się to koło zamyka, bo pies ten swój ogon, prawda, w kółko goni, tylko że z tej gonitwy nie ma żadnego zysku dla państwa. Państwo jest coraz słabsze, a miało być coraz mocniejsze. No ale dobrze, taki Kowalski średni, prawda, no typowo polski odbiorca, który powiedzmy nas teraz może oglądać, czy potem słuchać w radiu, może ulec takiej wizji, że no dobrze się mówi, jak się nie rządzi, prawda, jak się jest w opozycji, jak się nie podejmuje decyzji. Natomiast rządzący no mają pewne ograniczenia, patrzą na kilka lat do przodu. Czy takie coś możemy powiedzieć o teraz sprawujących władzę? Że mają jakąś wizję przyszłości, jakieś plany gospodarcze, ekonomiczne? Jak nazwać tego typu politykę ekonomiczną pana Rostowskiego? Czy to jest obrona, czy to jest...
Po nas choćby potop. To jest taka polityka przyjęta przez ten rząd. Była Zielona Wyspa, nagle czar prysnął. Mamy jakieś fale tsunami, które zbierają nas i dowiadujemy się, że jest źle, że wpływy podatkowe są mniejsze, że Polacy mniej kupują odzieży, że Polacy mniej kupują żywności. No przecież to było łatwe do przewidzenia. To wcale nie było...
Mechanizm jakiś rozliczeniowy. On nie wchodzi w grę, że nas kiedyś ludzie rozliczą. Społeczeństwo. Nie tylko w wyborach, że nie dadzą władzy, ale że no
liczą, że ich mają nadzieję, że ich nie rozliczą, że będą już na swoich stanowiskach w Brukseli albo w Londynie.
I co, do Polski nie powrócą?
No przecież bardzo się przyjemnie żyje gdzieś w Brukseli czy w Szwajcarii, jak się ma potężne wypłaty. Mamy takiego przecież premiera, który to był w Polsce premierem, jest tam dzisiaj w Parlamencie Europejskim. To pokazuje, że tak naprawdę tu chodzi o interes zupełnie indywidualny, że państwo polskie jest zostawione, że tak powiem, samopas.
Rozumiem, dlaczego telewizja trwa, nie może być na multipleksie, bo gdyby taką dzisiejszą rozmowę, wypowiedź pana Janusza czy pana prezesa mogło słyszeć 30 kilka milionów ludzi, no to rzeczywiście...
Absolutnie tak.
My w Polsce mamy nieszczęście, że w takich trudnych momentach, kiedy są takie momenty kluczowe, węzłowe w naszej historii, pojawiają się u władzy ludzie, którzy nie identyfikują się z naszym narodem, którzy czują się bardziej na przykład Europejczykami, dla których Polska jest tylko miejscem, gdzie się zarabia, a wydaje się gdzie indziej te pieniądze i gdzie indziej się ma swój dom.
Się da i potem się przenosi.
Ma się swój dom. Ja pamiętam, kilka lat temu słyszałem wypowiedzi doradcy ówczesnego prezydenta Kwaśniewskiego, który mówił, ach, przyjmijmy już to euro, będziemy mieli z głowy problem złotówki. Ja pozwoliłem sobie wtedy na uwagę, że no taki stan umysłowości to elity polskie miały przed zaborami. Bo to przecież Możemy mieć problem z głowy złotówki naszej, możemy mieć problem z głowy polskiego szkolnictwa, możemy mieć z głowy problem polskiej służby zdrowia, a po co nam polska armia?
Ale powiedzmy, co by było, gdyby tak się stało.
Z tego wszystkiego można zrezygnować przecież i oddać to na rzecz jakiejś struktury europejskiej, ale czy my na nią będziemy mieli wpływ jako obywatele polscy, którzy przecież reprezentują suwerena naród polski?
Panie Janusz, panie prezesie, gdyby dzisiaj było euro w Polsce tak wtedy wprowadzone, co by było?
To jest namawianie do jakiegoś harakiri zupełnie gospodarczego. No przecież te kraje, które jednak przyjęły ostatnie euro, jak choćby Słowenia, właśnie musi prosić w tej chwili Unię Europejską o pomoc. Potrzebuje niewiele, ale musi prosić rozpaczliwie o to, żeby te pieniądze trafiły, bo jest kryzys. No euro to znaczy drogo. O tym się nawet Niemcy przekonali. Natomiast dzisiaj, kiedy ta perspektywa jest kompletnie niejasna, kiedy nie wiadomo, czy ta strefa euro przetrwa, czy euro przetrwa, jak długo przetrwa, to pokazuje, że w ogóle my już nawet przy tej mocnym złotym polskim przestajemy być konkurencyjni, bo wiadomo, że Chińczycy wyprodukują taniej, Koreańczycy szybciej i tak dalej. Więc to jest w ogóle, co są mrzonki, to jest pomysł tych, którzy by właśnie chętnie wzięli, podporządkowali ten kraj, tak jak mieliśmy ten hołd berliński ministra spraw zagranicznych, który mówi, że właściwie no to niech rządzą nami. To tylko pytanie jeszcze, pan minister Sikorski załatwi nam emerytury i wynagrodzenia, takie jak
europejskie,
mają Niemcy,
europejskie.
Prawda? No chyba jednak nie, bo to my mamy być tymi Europejczykami, ale ze wschodnimi płacami na wszelki wypadek.
To nie jest narzekanie, bo to my oceniamy fakty, ale no, było wyśpiewanie tej polityki patriotyzmu gospodarczego, że teraz właśnie jest jedność, nie ma jakichś tam podziałów, po co wprowadzać sztuczne, że kapitał nie ma ojczyzny, że wszystko to jest, żeby zakończyło się jakąś taką jedną polityką monetarną. No i teraz to wszystko się nie sprawdza, wniosków nikt nie wyciąga, przynajmniej może wyciąga, ale o nich nie mówi, nie przyznaje się do błędów, a takie błędy były zaciągnięte. No już nie chcę mówić o wyprzedażach, prawda, stoczni, zalewania kopalń betonem, żeby już nigdy do tego nie powrócić. Okazuje się, że mamy na 300 lat węgla, który możemy wydobywać i rozprowadzać.
No, czy gaz łupkowy, prawda?
Mamy ogromne zasoby.
Czyli
mamy
to tak, aby ktoś miał przepisane hamować, prawda? Tutaj ta lokomotywa chce ruszyć, a tu ktoś zamiast do pieca, no to zalewa wodą ten kocioł.
Mamy ogromne zasoby, mamy także wykształconych ludzi, wciąż jeszcze wykształconych ludzi.
Że odpływają.
Oni odpływają, ale dzieje się też rzecz straszliwa, ponieważ no, gwałtownie spada poziom nauczania w naszych szkołach.
Tu mamy
z powodu problemów, które ten rząd zafundował przecież samorządom lokalnym. Rocznie ubytek środków, czyli te środki, które samorządy lokalne powinny mieć na realizację zadań, które państwo, rząd centralny przekazał samorządom lokalnym, to Związek Miast Polskich szacuje na około 8 miliardów złotych rocznie. Tyle brakuje. Brak tych pieniędzy w samorządach lokalnych w związku z przesunięciem tych zadań oznacza, że zwalniani są nauczyciele w szkołach.
Że w klasy
lekcyjne są ogromne, duże, 30-osobowe klasy się pojawiają, że ci nauczyciele są źle wynagradzani. Czyli tak naprawdę najważniejsza inwestycja, którą w tej chwili wszyscy rozumieją na całym świecie, że najważniejszą inwestycją to jest wykształcone społeczeństwo, bo przewaga ekonomiczna, przewaga gospodarcza bierze się z głów obywateli. Jeśli spojrzeć na Stany Zjednoczone, Japonię, to przecież ta ich przewaga gospodarcza wynika z możliwości wykreowania dóbr, których nikt inny nie kreuje.
Ale właśnie tylko, że ja jeszcze kilka lat temu nie miałem problemu, a teraz panie senatorze, czy pan popatrzy prosto do kamery i powie, młodzi ludzie, uczcie się, studiujcie, nie wyjeżdżajcie z Polski, to tutaj jest miejsce dla was, to tutaj znajdziecie pracę, to tutaj wasze aspiracje będą spełnione. Czy w tym momencie pan by to powiedział, czy pan Janusz?
Jak zmieni się władza, kto wie.
No, ale właśnie dzisiaj.
Taki apel nie będzie pełnił uzasadniony.
Na razie, na dzisiaj
to jest likwidacja państwa polskiego. Likwiduje się posterunki, likwiduje się poczty, likwiduje się sądy. 2,5 miliona ludzi wyemigrowało z Polski w ostatnich latach. To jest przecież utrata siły roboczej, siły witalnej narodu,
zasobów ludzkich
porównywalnych z II wojną światową. To naprawdę są gigantyczne straty nie do odrobienia przez dziesiątki lat. Także To, co się dzisiaj dzieje, to naprawdę jest dążenie do chyba likwidacji państwa polskiego.
Tak honorowo jeszcze chcę może odebrać jeden telefon, dobrze? Bo czas bardzo szybko płynie. Będziemy rozmawiać też w Radiu Maryja, ale jeszcze tak jedno pytanie. Taka krótka ocena sprawy Amber Gold. Według panów, czy jest możliwe, żeby to tak zwykły człowiek, taki młody, takie przedsięwzięcie rozpoczął? Czy za tym się kryją inne, no, głębsze sprawy?
Pan prezes Amber Gold, który dostaje
podobną, przepraszam, ale jako młody człowiek te spółdzielcze kasy, to też pewien projekt, ale już
20 lat temu, tak, 20 lat temu, więc po 20 latach można powiedzieć, że to jest sprawdzony projekt.
A jak ocenia pan teraz tą aferę? Nie, aferę.
Proszę zwrócić uwagę na szereg okoliczności, które na pewno powinny zastanawiać. Jeżeli ktoś dostaje licencję na prowadzenie domu składowego, a przecież taką licencję wydało tej firmie Ministerstwo Gospodarki, którym
dom
kieruje...
Dom składowy, skupowanie z srebra i złota?
Tak, tak, dom składowy, tak, licencję na dom składowy i tę licencję wydało mu Ministerstwo Gospodarki, którym kieruje przecież minister Pawlak, wicepremier Pawlak z PSL-u. I on tę licencję dostaje w 48 godzin, mimo faktu nieprzedstawienia kompletu dokumentów, które są wymagane dla uzyskania tej licencji. Że urzędy skarbowe, które mają wiele czasu i energii do tego, żeby ścigać drobnych przedsiębiorców, tak? Żeby nękać kontrolami ludzi, którzy ciężko zarabiają na chleb. Przez 3 lata nie zainteresowali się tym, że firma, która się reklamuje na wielkich billboardach, nie składa sprawozdań podatkowych.
No, ale 80 urzędników skarbowych w tym samym czasie potrafiło kontrolować skoki.
Tak.
Więc to pokazuje, gdzie, że tak powiem, jest ta uwaga.
20-letnią tradycją, tutaj nie kadzę, no ale 20 lat bez żadnej wpadki, prawda?
Tak.
Absolutnie. Ja jedno zdanie chciałem dodać. Mnie się wydaje, że Polska jest trochę, ta polska sprawiedliwość jest trochę tak jak pajęczyna, że bąk to się przebije, ale muchę zatrzyma.
Ignacy Krasicki.
Czyli tak naprawdę to jest kraj dla tych wielkich oszustów finansowych.
Wielki z
kraj dla krętaczy.
Prawda?
Ale krętaczy, oszustów, tych, którzy dobrze żyją z władzą. Bo nie ma takiej możliwości, żeby takie przedsięwzięcie umknęło wszystkim możliwym służbom. Przez wiele lat się świetnie rozwijało. Pytanie jest, czy my się dowiemy prawdy.
No odpowiedź jest, że skoro komisji ktoś nie chce, no to...
No nie chcą komisji, bo boją się, że wypłyną te powiązania, które no, widać przecież gołym okiem. Widać gołym okiem. W 48 godzin załatwiona licencja. Ja nie słyszałem o drugim takim przypadku.
Panowie, ten telefon, który niech będzie, bo dopełni nam tą naszą tezę, że rozmawiamy oczywiście na żywo też z telewidzami. Bardzo proszę mnie, telewizja Trwam. Kto z nami jest?
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Laudetur Jezus Chrystus.
Semper.
Niech będzie pochwalony. Halo?
Tak, witamy pana, szczęść Boże. Pozdrawiamy pana, witamy się naszym polskim też pozdrowieniem. Prosimy bardzo.
Maria Zawsze Dziewica. W pierwszej kolejności,
a
bo się dozwoliłem...
Jakie pana imię?
Wincenty, parafia ulica Pio Gdańsk.
Tak jest.
W pierwszej kolejności, bo się dozwoliłem, po tej pięknej uroczystości dziękczynienia dla Najświętszej Marii Panny. Kamień węgielny wbudowany, ale momencik, przepraszam proszę ojca, ja tylko dwa słowa. Kamień węgielny wbudowany to jest ta ekonomia Boża, ale z ekonomii Bożej się czyni ekonomia ludzka. I nigdy nie może być tak, że są winni ci, co zajmowali i wpłacali, bo oni w dobrej wierze, bo nad bankiem stoi prawo państwa, które ma służyć zwykłemu człowiekowi i zasady temu nie zaradnemu, bo on sobie poradzi, ale temu człowiekowi, który jest mniej zaradny. I jak się wypowiedziała pani minister Szumilas z jednej wypowiedzi, że matematyki nie znają ci, co wpłacali o wiek. Ja bym z panią minister się chętnie spotkał, bo tak się życie ułożyło, że moja pierwsza praca to była w banku, chociaż rok. To po prostu, żeby mógł być w banku, to ten pan dyrektor musiał znać ojca. I jak ja swoim dzieciom, bo wędkę się daje i się pomaga nawet przy zatrudnieniu, to w ten sposób, żeby był pewny, co to za osoba. To był lata 63, bo jestem 45 rocznik. A tutaj przy pełnym światła. To tak by się powiedział prozaicznie, że pod latarnią jest najciemniej. Tutaj dopuszczono się nikczemnej rzeczy. To jest niedopuszczalne. Za to ponosi jednoznacznie odpowiedzialność ten rząd i honorowo, jak mówiłem, dla pana premiera, to nie tajemnica, pana Tuska, nie kandyduj pan na prezydenta, bo nie szanuje pan obecnego, gdyż żył świętej pamięci, to usłuchał. I teraz kolej jest tego, żeby dla dobra ojczyzny z honorem powiedział dziękuję, zróbcie wybory, wybierzcie fachowców, patriotów i ludzi, którzy się na tym znają.
Dziękuję bardzo, panie Wincenty. Pana pozdrawiamy gorąco. No cóż, odpowiedź jest taka, że właśnie rządu, że alternatywy nie ma. Tutaj nikt nie pomoże, musimy to przeczekać, skulić się, no ale to już...
W tej grupie, która nami rządzi w tej chwili, jest więcej osób, które w różnych aferach wcześniejszych piramid finansowych przecież byli aktywnie zaangażowani, których nazwiska, może tak powinienem to powiedzieć, których nazwiska służyły do firmowania tych piramid finansowych. Ja chciałem przypomnieć znacznie większą aferę sprzed 6 lat, aferę Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej. Proszę sprawdzić, kto był tam w radach nadzorczych spółek zależnych od tej Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej. Przecież członkiem Rady Nadzorczej tej spółki, jednej ze spółek zależnych od Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej, w których stracili Polacy około 320 milionów złotych. Czyli to jest 5 razy tyle, co afera Amber Gold teraz. No i proszę spojrzeć, gdzie jest człowiek, który był w Radzie Nadzorczej tego spółki zależnej od tej piramidy. No jest obecnie przewodniczącym Komisji Finansów Publicznych Sejmu Rzeczpospolitej. Jest to poseł Platformy Obywatelskiej, pan Rosati.
No był też w Radzie Nadzorczej FOZU, nie tylko TFI, prawda?
Kończymy takim akcentem, bo to są rozmowy niedokończone, więc będziemy kontynuować w Radiu Maryja po 21.40. W każdym razie, no, ta jesień idzie bardzo niewesoła. Nie tylko dlatego, że to jest taka pora, że liście spadają z drzew i zbliża się zima, ale po prostu mówi się, że piękna Polska, złota jesień. Okazuje się, że ona będzie złota dla niektórych, prawda?
Oby nie była jesienią bankrutów.
Niestety. Drodzy Państwo, smutnie zaczynamy, smutnie kończymy. Takie są czasy. Przepraszamy za to, jeżeli kogoś jeszcze tak tym dobijamy, no ale chcemy mówić prawdę i tylko prawdę. Zapraszamy do Radia Maryja na rozmowy po 21.40. Naszymi gośćmi będą nadal pan senator Grzegorz Bierecki, przypomnę, prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz pan Janusz Szewczak, główny ekonomista tychże właśnie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy.